Chwała Bogu. Bracia i siostry, ja mam jako pastor czasami pewne dylematy, których wy możecie nie mieć. Częściej się zastanawiam nad takim szerszym obrazem i częściej zastanawiam się nad tym, dlaczego zbór tak powoli rośnie, dlaczego w ogóle tak mało zborów przybywa w Polsce, dlaczego w ogóle nas jest tak mało, dlaczego to jest taka niemoc, dlaczego tylu ludzi ciągle nie rozumie, nie zna Ewangelii, dlaczego nie przejawiają się manifestacje, jakieś potężne mocy i tak dalej, dlaczego to jest ciągle coś nie tak, ciągle jakaś pewna niewydolność jest, dlaczego tak jest i czy mamy się z tym pogodzić. I kiedy nad tym się zastanawiałem, zauważyłem, że odpowiedzią na to, że w Biblii istnieje idealna odpowiedź, czy perfekcyjna odpowiedź i tym miejscem, w którym jest odpowiedź na tego typu dylematy, na tego typu pragnienia, jest Księga Dziejów Apostolskich. Ona w idealny sposób odpowiada na to i daje nam wzór czy przykład tego, jak to powinno być, albo inaczej mówiąc, jak Bóg chce rozwiązać ten problem. Ponieważ Księga Dziejów Apostolskich to nie jest tylko księga historyczna, jak to wspaniale było na początku, gdy apostołowie jeszcze żyli, a teraz to tylko będziemy o tym opowiadać, co oni zwojowali. Nie, to jest wzorzec na to, jak Bóg chce rozszerzać Królestwo Boże w każdym czasie i we wszystkich miejscach. Jak Bóg chce działać. Tak naprawdę, tak jak już nieraz to mówiłem, Księga Dziejów Apostolskich tak naprawdę nie jest Księgą Dziejów Apostołów, bo też oprócz apostołów są inni ludzie, których Bóg potężnie tam używał, ale tak naprawdę to są dzieje Ducha Świętego albo dzieje Ducha Świętego, który został wylany na swój Kościół. Jest to księga aktywności Boga, która nie została niczym ograniczona już poprzez to, co Jezus zrobił na krzyżu, została otwarta brama do nieskrępowanej działalności Ducha Bożego, czyli Boga. I tak naprawdę tam w Księdze Dziejów Apostolskich jest zadziwiająca perspektywa, z której te dzieje są spisane, dlatego że to nie jest perspektywa tak naprawdę żadnego człowieka, tylko jest perspektywa Boża. Cały czas widzimy, że to Bóg się przemieszcza i Duch Święty coś czyni przez różnych ludzi w różnych miejscach na różny sposób. Widzimy tam takie stwierdzenia, gdzie apostołowie modlą się i mówią, a to jest wszystko po to, żeby się Pismo wypełniło. Wszystko postrzegają w tym kategoriach, że to cały czas Bóg coś robi i my cały czas to odczytujemy i cały czas odgadujemy też zamysł Boży i żeby być Mu posłusznym. Wszystko się dzieje teraz z perspektywy Boga i Bóg jest w działaniu. A więc nie jest to księga historyczna, która kończy się śmiercią apostołów, tylko to jest księga Świętego Ducha, który nigdy nie umarł. O, nie skończył się Duch Święty i nie skończyła się Księga Dziejów Apostolskich. To nie jest koniec działania Ducha Świętego, ale początek. Dlatego w zasadzie Księga Dziejów Apostolskich powinna być inaczej zatytułowana. Ja mogę to śmiało powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, ale tytuł to nie jest część natchnionego tekstu. Ja bym to nazwał, może tak sobie napisać możecie w Biblii, wzór i dzieje początków działania Ducha Świętego. I taki jest tytuł mojego kazania. Jak zrealizować Boży przepis na rozszerzanie Królestwa Bożego? Pozwólcie, że na sam początek przeczytam fragment Dziejów Apostolskich, będący rodzajem nagłówka dla całej tej księgi, i reszta, wszystko, co w niej jest zapisane, jest jakby rozwinięciem tego, co tutaj jest zapowiedziane. Tak jak jest w muzyce uwertura. Uwertura to jest krótki wstęp, w którym się przedstawia temat, który będzie rozwijany na różne sposoby w symfonii, będzie grany. A więc to jest taki nagłówek. Tu jest streszczenie całych dziejów apostolskich, albo mówiąc bardziej po młodzieżowemu, potem jest wszystko rozpakowane, tak jak plik jest rozpakowany. Więc mamy ten plik główny, to jest ten nagłówek, to jest ten fragment Dziejów Apostolskich zapisany w pierwszym rozdziale od 6 do 11 wersetu. Posłuchajcie, jak on brzmi, więc jest to bardzo ważne miejsce Słowa Bożego. Gdy oni się wtedy zeszli, czyli apostołowie, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A więc tu mamy wstęp do wszystkiego i zapowiedź tego wszystkiego, co się potem wydarzy. I to, co Księga Dziejów Apostolskich rejestruje, jest wypełnieniem tych słów, które tutaj Jezus wypowiedział. Tutaj w tym dialogu mamy taki kontrast, skontrastowane myślenie apostołów i tak, jak to Jezus widział. Nie tyle oni mieli błędne myślenie, co mieli ograniczone myślenie. Nie było ono błędne, tylko ograniczone. I przynajmniej mamy tutaj trzy takie kontrasty. Trzy postawy, trzy sposoby myślenia, które mieli apostołowie ograniczone, a które Jezus musiał skruszyć, zmienić, żeby im pokazać, jak naprawdę to ma być wszystko z Bogiem. I podejrzewam, kochani, że równie dobrze nas to dotyczy, że i my mamy takie trzy przynajmniej ograniczenia w swoim myśleniu, niewłaściwe spojrzenie na to, jak Bóg naprawdę chce pośród nas działać. I to jest wielkie wyzwanie, dlatego że jeżeli jesteśmy czymś ograniczeni, to bardzo nam trudno często z tego zrezygnować, dlatego że to wyrosło gdzieś w nas przez lata, mamy takie rozumowanie, takie przyzwyczajenie, tak jesteśmy ukształtowani i tutaj Bóg rzuca nam wyzwanie, żebyśmy się z tego wyzwolili, albo żeby Bóg mógł nas z tego wyzwolić. Jakie to są ograniczenia, jakie to były kontrasty? I chcę powiedzieć o takich trzech rzeczach. I tutaj te rzeczy widać dokładnie w tym dialogu. Po pierwsze, więc jak mamy zrealizować ten Boży, nazwałem to przepis na rozszerzanie Królestwa Bożego. Po pierwsze, zajmij miejsce, które zwolnił Jezus. Wy sobie pomyślcie, ja się napiję. Zajmij miejsce, które zwolnił Jezus. Jezus swoje fizyczne ciało zabrał, przemienione do nieba i zostawił nam pewną pozycję, duchową pozycję, w którą musimy wejść, w Jego miejsce. I problemem apostołów tutaj było ograniczone zrozumienie swojej roli. Oni mieli niewłaściwe zrozumienie swojej roli. Skupiali się wciąż na Jezusie jako na człowieku. Miało to według nich być wszystko tak jak przed zmartwychwstaniem, tylko na większą skalę. Miał Jezus według ich zrozumienia, tak to można domniemywać, dalej chodzić z nimi, tak jak to było przed zmartwychwstaniem. Dlatego w 6 wersecie pytają: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Chociaż pytali generalnie o czas, czy to już jest ten czas, gdy Ty odbudujesz, czy przywrócisz Królestwo Izraelowi, to ja tutaj położę akcent na to Ty. W tekście tego nie ma, ale to jest w założeniu. Panie, czy Ty odbudujesz Królestwo Izraela? My będziemy patrzeć i przyglądać się temu. Najwyżej się trochę pomożemy. Czy Ty odbudujesz? Słusznie bowiem oczekiwali oni teraz daleko większego działania Chrystusa niż przed zmartwychwstaniem. Słusznie, dobrze myśleli. Pewnie teraz Jezus zacznie działać naprawdę. Wyjdzie z ukrycia i przewróci cały Izrael do góry nogami. Teraz dopiero wszyscy będą zaszokowani, jak go zobaczą, że on naprawdę zmartwychwstał. Teraz dopiero zaczną się cuda i porwie wszystkich swoim nauczaniem. Teraz już z pewnością nie odmówi, jak mu zaproponują, żeby został królem Izraela. Wypędzi Rzymian, będzie rządził lepiej jak Salomon i Dawid razem wzięci. I królestwo nasze będzie, nasze Izraela, czymś cudownym. A my w samym środku tego. Jedyny problem to, czy to już będzie? Czy mamy jeszcze może poczekać? Czy to jest ten moment? Jezus był ich pytanie o czasy. W wersecie 7 bardzo krótko, nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile. I prostuje pierwsze ich ograniczone zrozumienie. Tu się męka zaczyna. Wiecie. Ograniczyli bowiem oni to, co Bóg może zrobić tylko do osoby Jezusa w ciele, albo inaczej mówiąc, do jednego wyjątkowego człowieka. ograniczyli to, co Bóg może zrobić, albo to, co Bóg chce zrobić, do jednego wyjątkowego człowieka. A Jezus odpowiada tutaj coś zaskakującego, czy w zaskakujący sposób, coś szokującego dla nich, coś, co musiało nimi wstrząsnąć. Mówi niejako, nie ja, ale wy to będziecie robić. Przez was się wszystko będzie działo i wyłącznie przez was. Przypomina mi się zaraz ta sytuacja, którą Biblia nazywa rozmnożeniem, cudownym rozmnożeniem chleba. Kiedy apostołowie mówią w Ewangelii Mateusza, rozpuść ten tłum, w Ewangelii Łukasza, odpraw ten tłum, tak, bo byli głodni, było ileś tysięcy ludzi, tysiące ludzi, kilkanaście tysięcy ludzi przynajmniej. Jezus mówi, nie, wy im dajcie jeść. To jest ten sam moment. No oni musieli po prostu być zszokowani, jak to my mamy dać jeść? Tak tysiącom ludzi jeść? Nie wiadomo, czy sami mieli wystarczająco wyżywienia dla samych siebie. Wy im dajcie jeść, to przez was będzie. Przez was się wydarzy cud, wy będziecie narzędziem mojej odpowiedzi na potrzeby tego całego tłumu. Aha, czujecie to? Wow, ciężko się robi. Zastanawiali się być może, czy dobrze słyszą. Jezus mówi niejako, nie będziecie już obserwatorami lub jakimiś nieistotnymi widzami. Wszystko, co zaplanował teraz Ojciec, od tego momentu będzie się działo przez was. Tak jak do tej pory Bóg działał przeze mnie, tak będzie działał teraz przez was. To wy będziecie centrum Bożego działania. Wy weźmiecie moc Ducha Świętego. Tak jak ja ją miałem przedtem, kiedy Bóg mnie używał. Wy ją otrzymacie. Wy będziecie mi świadkami. Tak jak ja byłem do tej pory świadkiem mojego Ojca. Wasza to rzecz być moimi świadkami. Przez was Bóg będzie działał. Wejdziecie bowiem w moją rolę. Zastąpicie mnie. I gdy to powiedział, został uniesiony w górę i obok wziął ich sprzed ich oczu. O, może mieli jeszcze wielce pytania, Jezus zniknął. To jest fragment wersetu 9. Jezus powiedział, nie ja, ja tam, wy tu i przez was. Tak to będzie, więc to był szok dla nich. To jest pierwsze ograniczenie, które trzeba w sobie przełamać. To troszeczkę jak w piłce nożnej, jak jest zmiana na boisku. Nagle ktoś jest wyrwany z ławki rezerwowych na najważniejszym meczu. Jest już 3 do tyłu. Może nawet z trybun ktoś jest wyrwany, tak może się poczuć. Wyświetliła się tablica z ich numerem powołania do kadry i imieniem. Wy wchodzicie na boisko teraz. Sam środek. I my, kochani, no z pewnością mamy podobne ograniczenia w naszym myśleniu. Może nie liczymy na Chrystusa w ciele, bo go tu już nie ma, ale myślimy najczęściej, że Bóg chce używać nielicznych, wyjątkowych ludzi. Bóg chce używać wyjątkowych ludzi, nielicznych. Trudno ich znaleźć nawet. Jakichś liderów. Ludzi mających szczególne powołanie. Spędzających może wyjątkowo dużo czasu na modlitwie, wyjątkowo uświęconych, może wykształconych, może to muszą być Amerykanie, może muszą wyglądać dobrze. Starsi mówią, to na pewno będą młodsi. Młodsi, że to starsi, ci, co w sile wieku, że ci, którzy mają teraz już na emeryturze są, albo młodzi się to tylko uczą, mają więcej czasu. Może ktoś, to musi być pochodzący z kochającej rodziny. Ktoś, to jest zdrowy, kto nie ma tyle obowiązków. Całą listę tego, żeby nie przyjąć to, co Duch Święty mówi. Cała lista wymówek. Dlaczego to nie będę ja? Podczas gdy Jezus mówi, wy będziecie mi świadkami. Wy weźmiecie moc Ducha Świętego i przez was się wszystko będzie działo. Nie, ja tak będę trochę pomagać tam. Tak apostołowie myślę. Ja będę tam trochę tylko pomagać. Nie, Bóg chce, żeby centrum Bożego działania było w tym sensie przez ciebie. Żeby się na to otworzył. Nie licz na to, że ktoś inny. A pomyślcie o apostołach. Czy to byli rzeczywiście specjalnie jacyś wybrani ludzie? Jezus co prawda modlił się całą noc o nich, wychodzi jedną godzinę na jednego, że się modli, to było fajnie całkiem. Ale potem jak wybrał, to po prostu to jest porażka. Kogo on tam bowiem nie wybrał? Jakichś nieudaczników różnych. Jednego gorliwca, który chciał, wiecie, wszystkich Rzymian pozabijać, drugi, który kolaborował z nimi, podatki pobierał, trzeci jakiś złodziej, który kasę podkradał, czwarty, który się go szybko zaparł i tak dalej. No co to była za załoga? Po co się Jezus modlił wtedy? Jak on się modlił, jak on wybrał? To ja bez modlitwy bym lepiej wybrał, z całym szacunkiem dla Jezusa. Ale to jest takie głupie myślenie ludzkie. Bo może ja bym wybrał, wiecie, najtakich fajniejszych facetów, najzdolniejszych z Uniwersytetu w Jerozolimie, z najlepszymi ocenami, sportowców, nie wiem, inteligentnych, pobożnych i tak dalej. Taki, wiecie, best of the best, najlepszych z najlepszych tam wybrał. A ja myślę, że Jezus się modlił może, żeby go taka pokusa nie ogarnęła. Tylko wybrał jakby przypadkowych ludzi. Zwykłych jakichś rybaków, jakichś po prostu no, nieudacznych ludzi, z którymi miał wiele problemów i kłopotów, tak? I on to celowo wybrał kogoś takich. Wiecie, kto to, pewien zespół śpiewa, nie wiem, czemu taką, na taką mowę nienawiści pozwalają, ale śpiewa pewien zespół, jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero, bo masz maturę i na zaliczono na 5, twoje miejsce tłumaczy na ziemi i tak dalej, a jesteś mniej niż zero. Wiecie, jest, mówi się nie o niektórych ludziach, czy czasami tak złośliwie ktoś mówi, że jest zerem, tak? I w zasadzie co jakiś czas, to też nawet to było wypowiedziane, my czujemy się jak zera. Kto się kiedyś czuł jak zero? No. Dobrze. Kto się czuł jak zero? Ale chcę wam powiedzieć, jak Jezus będzie numer jeden, jak stanie obok zera, to co się stanie, wy mi powiedzcie? Zrobi się 10. Jak stanie za nim jeszcze drugie zero, co się stanie? Zrobi się 100. Jak stanie za nim następne zero, co się stanie? Będzie 1000, 10 000, 1000000. Opóki Jezus jest numer jeden, masz ogromną wartość. Ogromny sposób Bóg będzie chciał użyć bez względu na to, że jesteś zerem. Ty w tym momencie wchodzisz w miejsce Chrystusa. Stajesz się Jego ciałem. Niesiesz Go. Zajmujesz Jego pozycję jako człowieka. Jeśli myślisz, że ja naciągam coś i coś przesadzam, to posłuchaj tych słów, których apostoł Paweł dosłownie to powiedział. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wersety od 19 do 20. Uwaga, czytam. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego, i tutaj to jest, w miejsce Chrystusa, powtórzmy to razem, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg, powiedzmy to, przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa. Powtórzmy to, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. A więc jesteśmy w Jego miejscu. Jesteśmy w duchowej pozycji, którą miał Jezus, kiedy był na ziemi i jesteśmy fizycznym Jego ciałem. A więc jesteśmy Chrystusem obecnym tutaj na ziemi. I musisz się poczuć powołany, że Ty jesteś idealnym wyborem Bożym. Bóg się nie pomylił, wybierając takie zero jak ty i ja. To jest doskonały wybór Boży. Nie dlatego, że ty byłbyś idealny, ale dlatego, że Bóg jest idealny, on się nigdy nie myli. Ma w tym swój idealny zamysł. A więc możesz powiedzieć, jestem idealnym wyborem Boga. Po to ja się narodziłem, żeby wejść w miejsce Chrystusa. To jest moje powołanie, żeby być wcielonym Chrystusem czy wcieleniem Ducha Świętego dla innych ludzi. Zająć Jego miejsce. Ja nie mam trochę pomagać, nie mam być na ławce rezerwowych, nie mam się przyglądać, nie mam robić nie wiadomo co, mam w samym centrum być Bożego działania, bo centrum Bożego działania to jestem ja. Wejdź w to miejsce i powiedz amen. Masz się stać Jego ciałem. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, Biblia mówi, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 27 werset, a z osobna członkami. Jesteś Mu koniecznie potrzebny. Jezus potrzebuje Twojego ciała. Tylko nie walcz z Duchem Świętym teraz. Nie nadaje się, jestem zwykłym człowiekiem. Jego siostry co i bracie, czy nie znamy? Mieszkali pośród nas. Co z Nazaretu może być coś dobrego? Może być coś dobrego z Gorzędzieja? Z Bałdowa? Z Bajkowego? I z Górek? Nie walcz z Duchem Świętym. To jest kwestia wiary. Bóg chce rozbić to ograniczone myślenie. Ja nie mam chodzić do kościoła. Ja jestem centrum Bożego działania, jestem ciałem Chrystusa. Nie tylko o Nim opowiadam, ja Go przynoszę sobą. Ja nie mam o Nim mówić. Mam być wcieloną obecnością Bożą. Wiecie, w kościele rzymskokatolickim jest taki urząd szafarza, tak? Dobrze mówię? Albo ksiądz idzie z tak zwanym wiatykiem. Ma takie tutaj tornister, pudełko, nie wiem co to jest. I tam niesie, jak to się nazywa, hostie. I ludzie kiedyś, nie wiem czy jeszcze teraz, klękali na chodniku, jak on szedł, bo idzie z Chrystusem. Ja Ci powiem coś innego. Jak Ty idziesz, idzie Chrystus. Właściwie, bez żadnej przesady, ludzie powinni klękać, jak Ty idziesz i tak zrobić, kiedy Ty idziesz. To nie jest żadna przesada, dlatego że Ty jesteś ciałem Chrystusowym. I Jezus o tym powiedział dokładnie. Kto was przyjmuje, kogo przyjmuje? Mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje z kolei, przyjmuje tego, który mnie posłał. Więc jeśli ludzie mnie przyjmują, czy mnie widzą, widzą Chrystusa wcielonego w moim ciele. Nie ma innego miejsca, gdzie można Chrystusa zobaczyć, jak wcielonego w Twoim ciele. I wtedy tak musisz o sobie myśleć, że to nie Ciebie odrzucają, ale odrzucają samego Chrystusa, kiedy odrzucają Ciebie, kiedy Ty jesteś świadectwem i dzielisz się Ewangelią. To jest poważna sprawa. Ty nie musisz się tłumaczyć z niczego. Ty nie jesteś uzurpatorem jakimś. Nie Ty sobie sam to wymyśliłeś. Chrystus Cię wezwał. Tu w Dziejach Apostolskich to jest pierwszy punkt tego przepisu, tego rozwiązania, jak to ma się rozwijać, że masz wejść w miejsce Chrystusa. Pamiętacie, jak Jozue wchodził w miejsce Mojżesza, tak? Oto Mojżesz, sługa mój, umarł. To był człowiek instytucja. No i co, jedna wielka załamka. Właściwie powinno być powiedzieć, powinno Słowo Boże mówić tak, sługa mój, Mojżesz umarł, przeto zawróćcie do Egiptu. Wszystko stracone. Nie przeżył, zabrakło mu lat, już nic nie możemy zrobić. Nie. Słowo Boże mówi, że tak, że ma powstać, bo umarł sługa Mojżesz i Jozue ma wejść teraz w jego miejsce i mówi, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Cała kwalifikacja Mojżesza to było to, że Bóg był z nim. I tą całą kwalifikację przekłada na Jozuego. Mówi, będziesz miał to samo, ja będę z tobą, tylko się nie bój i nie lękaj. Czy ci nie powiedziałem? Każde miejsce, na którym stanie twoja stopa, dam ci. Tylko nie bój się, nie lękaj się, bo ja będę z tobą tak, jak byłem z Mojżeszem. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Podobnie było, kiedy Elizeusz wchodził w miejsce Eliasza, który był takim człowiekiem, jak i my, mówi Jakub. No nie, im bardziej myślimy o wszystkich biblijnych postaciach, czy z historii Kościoła, których Bóg potężnie używa, że to byli niezwykli ludzie, tym bardziej to uwłacza Bogu. Dlatego, że oni nic nie znaczyli bez Boga. Jeżeli cokolwiek znaczyli, to tylko dlatego, że Bóg był z nimi. Więc im bardziej myślimy, że to był ktoś niezwykły, gdzie ja tam jestem, tym bardziej nie rozumiemy tych rzeczy, że oni byli takimi samymi ludźmi jak my, niczym się od nas nie różnili. Poza tym, że uwierzyli w to i rozbili swoje ograniczone myślenie i uwierzyli, że Bóg jest z nimi, że niosą Chrystusa, że Pan jest z nimi, że jest nad nimi namaszczenie. I nie dali sobie tego wydrzeć, to była cała ich kwalifikacja. Bóg mnie tu przysłał, mają się sytuacja i rzeczy się mają zmienić. I ja będę mówił, będę robił i rzeczy się będą działy. Dlatego, że Bóg mi to obiecał, Bóg mnie posłał i nakazał. Wiecie, John Whitfield, George Whitefield, jeden z najpotężniejszych namaszczonych kaznodziejów, jak historia znała, potrafił powiedzieć takie rzeczy, że przychodził do ludzi, gdzieś tam jakiś tłum był i mówi: przychodzę w imieniu Jezusa, macie mnie słuchać i będziecie mnie słuchać, mówię w imieniu Pana. Nie przepraszał za to, nie tłumaczył się, że rozdział jest kościoła od państwa, czy państwa od kościoła i tak dalej, miał tu gdzieś, bo on przyszedł w wyższym autorytecie niż całe państwo, tak? I nie przepraszał za to, co robi. Był pokornym człowiekiem, ale obleczonym w autorytet, który Bóg mu daje, który Bóg mu dał. Czy wiesz? Wow. Słuchajcie, tego to jest dopiero. Mam to powiedzieć? Czy wiesz, że Bóg chce być znany od twojego imienia? Bóg ma swoje imiona, ale jeden ze sposobów, w jaki się manifestuje, to to, że to jest Bóg i są, padają imiona Abrahama, to Bóg jest Izaaka i Bóg Jakuba. Po tym się go pozna, że to jest ten Bóg tych facetów. To po nich pozna, że to jest ten Bóg. Oni go niosą i Bóg się identyfikuje, czyli niejako, jakby to powiedzieć, objawia poprzez to, że jest przy konkretnych ludziach. Już wiecie, co ja powiem za chwilę. To jest ten sam Bóg, który był Bogiem Pawła, apostoła. Ten sam Bóg, który był Bogiem apostoła Piotra. Ten sam Bóg, który był Bogiem Filipa. Bogiem tych wszystkich ludzi, których Bóg używał. To był Bóg Johna Wesleya, którego potężnie Bóg używał, Smitha Wigglesworta, ikony ruchu zielonoświątkowego, wszystkich potężnych ludzi, to był Bóg ich według ich imienia i teraz Bóg chce być znany według twojego imienia, że to jest Bóg Waldka, że to jest Bóg Zosi, Zosia, to jest Bóg Zosi i Krystyny, to jest Bóg Adriana, Kasi i Asi. To jest Bóg znany z tego, że przynależy niejako do twojego imienia, bo ty go niesiesz, jego obecność. Masz wejść w jego rolę, więc nie popełń błędu i nie mów tak, jak mówili ludzie w miejscowości, w której Jezus się wychował. Przecież mnie tu znają, z Gilem latałem po podwórku. Bracie i siostry, ich znamy. I to Bóg miałby się przez takiego Bolka teraz tutaj akurat manifestować, jo, jo, jo. Nie możemy nadawać nieludzkiego statusu tym, których Bóg używał. Nawet w Jezusa nie chcieli uwierzyć jako zwykłego człowieka. Cóż dopiero ty. Chrystus odszedł i zwolnił miejsce. Mojżesz, jeśli ktoś nie wie, dalej nie żyje. Wesley nie żyje. Mnóstwo tych wielkich mężów bożych z historii Kościoła dawno nie żyją. I nie jesteśmy tu w naszym kraju i w trzebie otoczeni tysiącami wielkich mężów bożych, że już nie ma miejsca dla nas. Nie? Im mniej ich jest, im większa ciemność, im większa pustka, im większa niewydolność, im większa słabość, tym większa twoja szansa, że Bóg chce właśnie ciebie użyć, by to zmienić, żebyś zajął jego miejsce. A więc nie myśl, że jesteś tylko jakimś widzem nieistotnym dodatkiem, masz zająć miejsce Jezusa, a twoja obecność na ziemi ma być tak samo ważna, jak była jego obecność na ziemi. Dlatego zajmij je. Amen. Śmiało tam parę amen trzeba powiedzieć, żeby... Zajmij mi to miejsce mówiących amen. Tak, odważnych ludzi. A więc pierwsza rzecz, w jaki sposób Bóg chce zrealizować przepis na rozszerzanie Królestwa Bożego w mocy, to jest to, że zajmiesz miejsce Chrystusa. Po drugie, rozszerz swoją wizję. Uwaga, będą męczarnie znowu. Następne ograniczone myślenie apostołów tutaj się rozbija, się plan Boży, czy zamysł Boży. Czy w tym czasie odbudujesz, werset 6, Królestwo Izraelowi. Izraelowi. Wiedzieli, że teraz po zmartwychwstaniu Jezus dokona czegoś większego. Najdalej jednak byli w stanie pomyśleć, że to będzie cały Izrael. Izrael tak naprawdę to jest bardzo mały kraj, malusieńki. Nigdy nie byli poza Palestyną, tym terenem Palestyny. Nigdy nie byli za granicą. Fizycznie, ale i mentalnie. Dopóki nie spotkali Chrystusa, nawet większość z nich swoich wiosek nie opuściła. Nie wyszła poza swój światek, poza swoje towarzystwo, poza rybacką wioskę. Wiecie, niektórzy mają takie krecie korytarze, z domu do sklepu, do samochodu z powrotem i tak dalej, do szkoły, do pracy i koniec. Weź ich wyciągnij jak kreta z tych korytarzy, żeby gdziekolwiek indziej poszli. Jezus tu tak jak te krety wyciąga tych apostołów za kark. Mówi, nie. Izrael, panowie, za nisko mierzycie. Jezus rozszerzył ich horyzonty. Nie Izrael, ale cały świat. Świadkami będziecie, mówi, w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jezus powiedział, wasz sufit to moja podłoga. Znowu mówi, wy im dajcie jeść. Nie. Paru osobom, tysiącom. Mam pytanie, którego nikt nie zadaje. Ja rzadko słyszę też takie dylematy. Czy więcej ludzi będzie zbawionych, czy potępionych? Czy piekło będzie większe od nieba? Czy Chrystus odzyska swoją własność, czy tylko maluśki okruszek tej własności, którą szatan ukradł? Czy ostatecznie diabeł będzie triumfował, czy Chrystus w tym względzie? Czy on, diabeł, zdobędzie więcej ludzi, czy Chrystus zdobędzie więcej ludzi? O, większość ludzi, wiecie, to jest tak, patrzymy prawie wyłącznie przez pryzmat swoich doświadczeń. To bardzo warunkuje to, jak myślimy i odczytujemy Słowo Boże. Więc większość z nas z reguły zaraz myśli o tym, przecież napisane, że jest wąska droga i brama, i niewielu ją znajduje. No taka, pastorze, jest rzeczywistość. Nie będzie wielu zbawionych. Czy na pewno? To interpretacja naszych doświadczeń nasuwa taką interpretację tego fragmentu. Bo na co dzień nie widzimy wielu zbawionych. A dwie drogi to tak naprawdę jest nauka o gorszącym, wąsko rozumianym charakterze zbawienia, a nie o jego ograniczonej mocy. To zgorszenie jest, że jest tylko przez Chrystusa. To jest wąska brama. Owszem, Słowo Boże mówi, niewielu ją znajduje w sytuacji, kiedy nie chcą polegać na Chrystusie. Jednak mówi dalej, starajcie się przez nią wejść. Jej wąskość nie oznacza, że trudno być zbawionym. Dzięki ofierze Chrystusa możliwe to jest bardziej niż kiedykolwiek. To jest powiedziane, że nie można inaczej. Kiedy Jezus mówił o bogaczu, jak bogaczom będzie trudno wejść do Królestwa Bożego, zaraz dodaje co? Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Druga droga, jeżeli już nawet ktoś chce tak interpretować, to wcale nie są niewierzący. To są wierzący, którzy chcą być zbawieni inaczej niż przez Chrystusa. Więc tu jest jedynie ta przypowieść mówi o tym, że nie ma innej drogi jak tylko przez Chrystusa, a to nie znaczy, że ona jest gorsza, że jest słabsza, że mniej przez to ludzi będzie zbawiony. Mówi tutaj raczej o tym, że jeśli ktoś wejdzie, to z całą pewnością będzie zbawiony. Jeżeli ci ludzie idą nawet na zatracenie, kto nie powiedział, to powiedział, że nie można ich zawrócić, że nie można ich i tysiące ludzi do Chrystusa nie może przyjść. Bo więc czym są dzieje apostolskie? Czy są zapisem tego, jak niewielu będzie zbawionych, jak nieliczne były cuda, jak z niewostąpieniem Chrystusa prawie całkowicie zaniknęła moc Boża? O tym mówią dzieje apostolskie, tak? To wyłapały, tak? Jak bardzo Bóg pomylił się, powierzając misję Chrystusa ułomnym ludziom? Czy dzieje apostolskie sugerują, że gdy umrą apostołowie, będzie jeszcze gorzej? Że będzie potem już tylko chodziło o to, żeby przetrwać? Nie iść tam na cały świat. Trzeba się zamknąć tutaj w tym, żeby tylko nie upaść i dotrwać, donieść swoje zbawienie. O tym mówi Księga Dziejów Apostolskich, prawda? To zapisane jest, a potem będzie jeszcze coraz gorzej. I po prostu musimy przetrwać. Bracia, trzymajcie się do tego słowa. Tylko przetrwać. Żeby nas diabeł nie odciągnął. Tak niektórzy myślą, że dzieje apostolskie to zapisują. Jeśli jest coś, Jezus powiedział, pamiętacie kiedyś, kiedy mówił o miłości nieprzyjaciół, pamiętacie to? Jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż szczególnego czynicie? To i poganie czynią. Ja wam powiem tak, świadków Jehowy jest kilka razy więcej od nas. To nawet oni potrafią zrobić, nawet na tym poziomie coś. Co to ma wspólnego z Bogiem? Boży poziom to jest po prostu to, co oni nie są nigdy w stanie, choćby dzień i noc chodzili. A apostoł Piotr jednym kazaniem zrobił. Macie to? My nie dołączamy do bitwy, której losy się ważą. Czy Chrystus, czy szatan, kto tutaj będzie, czyje będzie górą. Nie wiadomo, jak to się skończy. Nie, dołączamy do zwycięskiej armii, której pochód opisują Dzieje Apostolskie. Przeciwnik jest już pokonany, mamy go dobić i wziąć łupy, tak? Sprzęt i dom mocarza ograbić. Mamy go obrabić najlepiej dokumentnie. Pamiętacie, jak wychodzili, faraon jak nie chciał wypuścić Izraela, tak? Co jest obrazem zbawienia. No dobra, niech idą sami mężczyźni, Mojżesz, ja ci dam, sami mężczyźni. Kobiety pójdą, no to bez dzieci. Jakie? Dzieci też. Zwierzęta, nie, zwierzęta, mówi, nawet kopyto jedno nie zostanie w Egipcie. Tak Bóg powiedział, tak? A więc to jest zamysł Boży. Krzyż budzi przerażenie każdego demona, a duchowa moc zbawienia, która z niego płynie, jest jak fala uderzeniowa bomby atomowej, która niszczy, obraca w pył wszystkie dzieła diabelskie. Tak Dzieje Apostolskie to przedstawiają. To nie Kościół ma drżeć przed szatanem, to szatan drży i wierzy i drży, mówi Jakub. Drżenie powinno być zajęciem szatana, niech wierzących. Wierzący nie są od drżenia, ze strachu. Od tego jest szatan. Jezus nie umarł po to, abyśmy mieli jakieś hobby, albo żebyśmy mieli się w wolnym czasie czym zająć. Nie po to, żeby wywindować kilka sław kościelnych. Słyszałeś, ten kaznodzieja, tamten kaznodzieja, tru, tu, tu, tu. Czy tysiące ludzi są zbawiani, o to chodzi, a nie czy ktoś świetne kazanie wygłosił. Chodzi o to, co, jaka para w gwizdek idzie, tylko czy idzie w koła. Kościół nie został powołany do działań obronnych. Bramy piekła należy zaatakować. Atak jest najlepszym sposobem obrony. Zamiast strzec się diabelskiego szturmu, zmień przebieg walki i ustaw się do ataku na teren wroga. Jezus nie przyszedł bronić nieba i ocalić garstkę ludzi tak, że ostatecznie diabeł zatriumfuje, a my się szybko schowamy w niebie. Nie, on wypowiedział walkę wrogowi, zaatakował go bezlitośnie, wypłoszył z ukrycia, zapędził w kozi róg, nie okazał miłosierdzia, zdeptał głowę węża i postawił go bez pokonanego i nie mającego władzy. Szatan nie ma się dobrze na ziemi. On jest pod stopami Kościoła. A więc jaka jest twoja odpowiedź na to, ilu będzie zbawionych? Ilu ludzi usłyszy Ewangelię? W jakiej mierze będzie się manifestowała Boża moc? Jaki wpływ wywrze teraz Kościół Chrystusa? Ile naszych grup się pomnoży? Ilu pracowników przybędzie w służbach? Jak wzrośnie dojrzałość naszych wierzących? Jak bardzo będą uświęceni? Do ilu narodów dotrze Ewangelia? Ile powstanie nowych zborów, misji i miejsc oddziaływania? Jakie mają być dalsze dzieje dziejów apostolskich? Pytam się. Jeden z ostatnich razów. Ciekawe jest, w jaki sposób się kończy Księga Dziejów Apostolskich. 28 rozdział, dwa ostatnie wersety. O Pawle jest mowa. I przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc słowo Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. I co dalej? No co dalej? Co to jest za zakończenie? Chyba ileś kartek wypadło. Jak ktoś sobie nauczał 2 lata, no i co teraz? No coś się powinno dalej dziać, czy nie tak? Niektórzy myślą, że Księga Dziejów Apostolskich zakończyła się inaczej, bo tutaj widać, że zakończyła się, jakby ktoś nożem obciął. Według niektórych kończy się tak, to jest pewien rodzaj teologii. A gdy umarł ostatni apostoł, ustały wszelkie manifestacje Ducha Bożego. Skończyły się cuda, ustały dary Ducha, a Kościół musi się teraz męczyć bez mocy i tylko przetrwać do powrotu Jezusa, kiedy ten wróci i posprząta ten cały bałagan. Koniec Dziejów Apostolskich. No i teraz to tak ma być, tak? Nie, my mamy dopisać następne rozdziały. Bóg chce dopisać następne rozdziały, używając ciebie i mnie jako centrum Bożego działania. Bóg, Duch Boży jest jak iskra, która przenosi się, skacze z jednego miejsca, które jest otwarte na drugie. Przenosi się na następne pokolenia. A więc musimy rozszerzyć swoją wizję na to, jak Bóg chce nas używać. Amen. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. Chciałbym, kochani, abyśmy się pomodlili w ten sposób, żebyśmy pomodlili się i teraz podjęli taką decyzję przed Bogiem, że wchodzimy w to miejsce, które Jezus zwolnił, że chcemy rozszerzyć swoje wizje i iść pod namaszczeniem Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. Nie ma znaczenia, co kazanie. Za chwilę to będzie koniec i tak dalej. Znaczenie ma tylko to, co się o to teraz pomodlimy, co Duch Święty w naszym sercu teraz wykona, co my zapieczętujemy, co my pochwycimy, co my utrzymamy, o co będziemy walczyć, żeby nam diabeł tego nie wyrwał. To się liczy. Amen? Pomodlimy się.